Witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Król Lwie, o najnowszej adaptacji animacji Disneya, czyli przełożenia oryginalnej animacji na coś, co jest określane jako live action, chociaż live action za cholerę nie jest. Paweł, miałeś okazję już na swoim kanale podzielić się swoją opinią na temat owego dzieła, więc zacznę od Marty i zapytam ciebie, jak podeszła ci ta lub nie podeszła, z jakiego powodu ta nowa interpretacja, nazwijmy to, Króla Lwa. Tak ogólnie,
ja chcę
na razie.
Zacząć od krótkiego takiego, że tak powiem, trochę wprowadzenia tego, z jakiego, jakie jest moje podejście generalnie, jakby powiedzmy, jako kto będę tutaj mówić. Bo ja jestem ogromną, ogromną fanką zarówno oryginalnej animacji, jak i ogólnie Disneya i większości rzeczy, które Disney robi. I podobały mi się prawie wszystkie dotychczasowe te adaptacje live action, poza Dumbo, które uważam, że jest okropne. I nie ukrywam, że no ja byłam bardzo pozytywnie nastawiona do tego filmu. Nie przeszkadzało mi to, że nie wiem, zwierzęta nie wyrażają emocji, nie miałam wielu wątpliwości, które już wcześniej wyrażali inni ludzie, tylko poszłam na ten film z totalnie otwartą głową, pełna chęci, więc bardzo bym chciała, żeby wiecie, żeby nikt nie zarzucał, że o, teraz modne jest hejtowanie Króla Lwa, więc dlatego będę go hejtować, bo absolutnie tak nie jest. Na tę nową wersję wybrałam się dwukrotnie. Najpierw na pokazie prasowym była wersja z dubbingiem 2D, potem poszłam jeszcze na IMAX-owe 3D z napisami. Powtórzyłam sobie oryginał, żeby mieć jakieś takie poczucie, że no staram się wiedzieć, o czym mówię. No i choćbym chciała, no to ta nowa wersja niestety uważam, że jest po prostu filmem bardzo zbędnym. Uważam, że jako przetworzenie historii, którą już znamy, nie działa, bo to, co jakby animacja z 1994 roku robi gorzej, a nie dodaje od siebie absolutnie nic nowego, mimo że jest dłuższa, to nie ma tu żadnej sceny, która by coś wnosiła, nie ma dodatkowego rozwoju postaci, który by coś dawał. No i uważam, że to jest w tym momencie najbardziej zbędny z tych disneyowskich remake'ów. Nie jest najgorszy, bo najgorszy jest Dumbo, ale Dumbo chociaż próbował zrobić coś nowego. A ten Król Lew no jest po prostu najbardziej wtórną produkcją, jaką udało się zrobić, która no robi to, co robił tamten film, tylko gorzej.
Okej, okay, to jeśli chodzi o mnie, może być trochę długo, ale mam wypowiedź. Ja poszedłem na ten film, kiedy już znałem recenzję, ale starałem się mieć naprawdę świeże podejście do tego, świeżą głowę, że tak powiem. I czasami jak się ma zaniżone oczekiwania, to nawet lepiej to wychodzi. Więc kiedy film się zaczyna i jest Circle of Life, no muszę powiedzieć, że trochę jestem aż zdziwiony, bo nic nie czuję do tego. Ale to uważam, że no okej, okay, tutaj ciężko mówić o jakichś zmianach, o tym, czy to lepiej, czy gorzej działa, dlatego że no, w oryginale to też nie była scena, w której wiele zwierząt mogło coś zrobić, nie było dialogów, po prostu jest Circle of Life. Później, kiedy jest już sam film, muszę powiedzieć, że aż tak mi to nie przeszkadza, co wielu osób mogłoby przeszkadzać, kiedy zaczyna się akcja. Ja uważam, że wiem, że Łukaszowi się nie podobało, ale ja uważam, że John Oliver właśnie jako Zazu miał bardzo fajny głos i bardzo fajnie się sprawdził. Czuję Ledger For jako Skaza był, według mnie miał absolutnie rewelacyjny głos do tego. I oglądało mi się to nieźle, muszę powiedzieć. Miałem całkiem wciągnięte. Do pierwszej sceny musicalowej, czyli I just can't wait to be king. Oglądam to ten pierwszy, tak naprawdę pierwszy musicalowy występ, bo Circle of Life nie jest musicalowym występem. I zdaję sobie sprawę, co tu się dzieje. Widzę dwa lewki, które brykają sobie pomiędzy tymi hipopotamami i resztą tych zwierzątek i tak sobie biegają. I nic więcej się nie dzieje, nie? W oryginale masz ten cały tańczące flamingi, te piramidy zwierząt, te jakieś po prostu niestworzone rzeczy. A tu mamy te...
I masz zupełnie, jeszcze tylko ci wtrącę, masz zupełnie nową paletę kolorów. To jest ten utwór, gdzie nagle wszystko
dokładnie
się zmienia, nagle jakby wiesz, wszyscy kwas wzięli,
tak,
jakby temu
dokładnie,
zdaniu dosypali
to jest
do wody kwas, żeby go nawiać.
Absolutnie, ale jest ta cała aranżacja tych zwierząt, która jest wszędzie dookoła, tańczą, skaczą, wchodzą, te piramidy układają, a tu mamy te dwa lewki, które sobie brykają między nimi i nic więcej się nie dzieje, absolutnie nic więcej się nie dzieje. I to był ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, jak bardzo jest to puste. Jak właśnie wzięli... Dokładnie, i ktoś może mówić, że powinien się to na własnych nogach oceniać, a nie porównać z animacją, ale ten film nie pozwala mi tego oceniać na własnych nogach, bo robi absolutnie wszystko, żeby porównywać go z oryginałem, bo nic nie zmienia, nie wprowadza nic nowego, nie biorą animację robią ją jeden do jednego, tam minimalnie wydłużają, ale naprawdę
tam nie wydłużają i to są wszystko te dłużyzny, które nic nie wnoszą.
Tak, ale co ważniejsze, używają nowych narzędzi do przełożenia tego samego i automatycznie nie mogą części wykorzystać rzeczy z animacji, a w ogóle nie używają nowych narzędzi, żeby to jakoś wzbogacić, w ogóle. Więc tracimy tylko te elementy z animacji i nie dostajemy nic w zamian. W filmie naliczyłem dokładnie dwa momenty, dokładnie dwa, w których uznałem, że ktoś stwierdził: ej, mam pomysł, mamy nowe narzędzia, więc może to wykorzystajmy. Scena pierwsza to jest, kiedy Timon i Pumba śpiewają In the Jungle, The Mighty Jungle, i w animacji oni idą sami i to sobie nucą, a tutaj ktoś wymyślił: ej, byłoby fajnie, jak dostawimy inne zwierzęta, i jest ten tam podskakujący, który dodaje jakiś odgłos, te antylopy, które dodają jakiś tam element, i myślę, to jest ten jeden moment, kiedy stwierdził: ej, mam pomysł. W I Can't Wait to Be King nie mogłyby być jakaś aranżacja, nie wiem, zebry po lewej, żyrafy po prawej, chociaż tymi główkami by kiwały, czy coś. Cokolwiek mi wymyślcie, żeby tam się działo, nie? To było tak nudne. A druga scena, kiedy ktoś wymyślił, to kiedy Pumba spierdziela od Nali i jest kamera tak jakby na jego twarz, tak w takim, taki jest dynamiczny montaż, jakby to, wiesz, on biegł i po prostu biegniesz z kamerą i to tak drży i się rusza. I masz wrażenie, o, ktoś pobawił się kamerą. W tej jednym,
króla Artura.
W tym jednym ułamku, tak, w tym jednym ułamku momentu, kiedy ktoś się bawił. Poza tym jest to po prostu wypłaszczone, kompletnie zatracone wszystko, co było ze względu na ograniczenia. No chyba według mnie największym tutaj jest Przyjdzie czas, czy tam Be Prepared,
o, tak,
które polega na tym, że skaza idzie po skalę. Po prostu wchodzi na górkę. Nic się nie tak, dzieje w tej scenie, on idzie na górze.
Ja myślę, że my o każdym tym elemencie powinniśmy oddzielnie porozmawiać, słuchajcie, bo to ja mam tu tyle jeszcze też do dodania.
I w każdym razie ja nie mogę uwierzyć to, że oglądam tą samą fabułę, tą samą historię i się cholernie nudzę. Siedzę w kinie i się autentycznie nudzę i byłem zdziwiony, że nudzę się oglądając Króla Lwa. Ale co mniejsze mnie się zaczęło irytować, tak już kończąc ten rant wejściowy, to że nawet nie pobawiono się kamerą. Walili te same ujęcia, co w animacji, ale biedniejsze, bo nie mają inne narzędzia. I nawet dialogów nie zmieniono. Ja po prostu jak...
Albo zmieniono na gorsze. Nie... Jedyny wyjątek to jest dla mnie Timon i Pumba, gdzie wzięli aktorów, którzy
Timon i Pumba
mieli
są najlepsi
trochę inny pomysł na te role.
Tak.
I mieli, jak słuchałam wywiadów na Czerwonym Dywanie właśnie z Sefem Rogenem, z Billym Eichnerem, to oni mówili, że pozwolono im freestylować, że w ogóle zrobiono coś, co się bardzo rzadko robi podczas podkładania głosów, czyli wszyscy byli w jednym pomieszczeniu, nie, że tam
to
każdy w swojej budce nagrywał. Tylko, że właśnie tak, oni też właśnie z Gloverem, czy tym aktorem odtwarzającym małego Simba, oni razem mogli nagrywać i że mieli trochę freestylu, mieli swobodę i to czuć, bo tam mają dużo takich metadialogów w odniesieniu, tam jak się zaczyna Hakuna Matata, tak się kończy Hakuna Matata i później widać, że to po prostu oni stali i dobrze się bawili i dla mnie to jest absolutnie jedyne role, gdzie ktoś faktycznie pomyślał, jakby to zrobić, żeby zrobić trochę po swojemu, żeby zrobić trochę inaczej, mam jakiś pomysł na to. A kurde, wszyscy inni, nawet jeśli byli poprawni albo dobrzy, to jest po prostu to samo, co zrobił ich poprzednik, jeszcze raz, gdzie są dialogi czytane dokładnie tym samym tonem, gdzie, nie wiem, intonacja jest składziona w dokładnie tym samym momencie i to jest tak odtwórcze, to tak... Takie zbędne.
Ja nie lubię Timona i Pumby w oryginale. Irytują mnie. A tutaj byli absolutnym highlightem. Właśnie przez to. I nie bez powodu te dwie sceny, które wymieniłem, gdzie ktoś miał pomysł, to były z Timonem i Pumbą. Bo plus, muszę przyznać, że to mogło wynikać jeszcze z jednej rzeczy. Surokatka stoi na dwóch nogach i robi gestykulacje. I jakakolwiek gestykulacja cokolwiek dodaje w porównaniu do tych lwów, które, wiecie, chodzą.
Paweł,
chciałem powiedzieć coś pozytywnego, więc żeby dla odmiany, więc on a positive note, wizualnie ten film wygląda fenomenalnie i jak go zobaczyłem drugi raz w IMAX-ie w 3D, to jest rzecz, która się udała absolutnie, to znaczy on wygląda niesamowicie i to w jaki sposób on jest zrobiony, bo on jest zrobiony całkowicie w 3D, więc to jest w zasadzie animacja, nie? Ale to wygląda niesamowicie, w IMAX-ie wygląda jeszcze lepiej, więc jakby jeżeli chodzi o to, jakim jest osiągnięciem technologicznym, powiedzmy, to super. To propsy i dajcie im tam Oscara jakiegoś czy coś takiego za tę wizualną stronę, bo to było super i to było absolutnie cudowne. Cała reszta nie działa dla mnie, tylko że cała reszta sprowadza się tak naprawdę do jednej rzeczy i tą jedną rzeczą było podjęcie takiej decyzji gdzieś na etapie, nie wiem, produkcji tego filmu, że ten film ma odtwarzać praktycznie jeden do jeden oryginał z jednym wyjątkiem, zwierzęta mają się zachowywać w realistyczny sposób. I jakby to jest jedyna rzecz, która jest ponad tą zasadą. To jest takie, po pierwsze, zwierzęta mają się zachowywać w możliwie realistyczny sposób. Po drugie, jeżeli nie narusza to punktu pierwszego, to odtwarzajcie wszystko jeden do jeden. W efekcie, tylko że Król Lew oryginalny jest animacją, w której zwierzęta nie zachowują się w taki sposób, w jaki zachowują się zwierzęta. Zachowują się w ludzki sposób, mają ludzką gestykulację, robią rzeczy, których zwierzęta nie robią, łamią czwartą ścianę i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, w którym wzięto tą oryginalną animację i postanowiono z niej poobcinać te elementy, gdzie zwierzęta się zachowują w niezwierzęcy sposób, no to wyszło, i jednocześnie nie dodając nic nowego, no to wyszło w tym momencie coś, co wygląda momentami jak po prostu jakaś taka parodia, czy wykastrowana kompletnie wersja, no bo mamy sceny, które pamiętam i też sobie niedawno odświeżałem, ale które myślę, że ja pamiętam i myślę, że też wiele osób pamięta z dzieciństwa jako bardzo emocjonalne, które w tym momencie tracą te emocje, bo ja słyszę, że aktorzy robią co mogą, żeby tam, nie wiem, jakoś oddać to co się dzieje w głowie postaci, no ale patrzę na twarz, nie wiem, czy nawet można powiedzieć, na twarze tych zwierząt, na pyski tych zwierząt, no i widzę te lwy, które tylko kłapią dolną szczęką i mają zupełnie neutralne spojrzenie. Są takie momenty, gdzie widać, że twórcy próbowali robić co się da, żeby tam dodać jakieś emocje i między innymi uważam, że piosenka, o której mówił Oscar, czyli Can't Wait to be King, jest czymś takim, bo tam, jak widziałem to, jak oglądałem to za drugim razem, to zacząłem zauważyć, że oni tam próbowali ustawiać te żyrafy, żeby one się krzyżowały, żeby te zwierzęta jakoś tam krzyły w miarę regularnie, ale tego nie widać, bo to się dzieje, to jest tak jakbyś, wiesz, z jednej strony próbujesz to wszystko tak poukładać, ale z drugiej strony nie możesz tego zrobić tak w pełni, w taki sposób, jak było zrobione w animacji, tylko musisz się ograniczać do tego, żeby to mimo wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie.
No nie zrobisz tej piramidy ale zwierząt, ja nie oczekuję, bo zwierzęta w naturze piramidki. Nie robią piramidy, nie?
Wiecie co, ale ja nie oczekuję tej piramidki, ja oczekuję, żeby to wyglądało tak, ale jednak jakby lekkie lenistwo tu czuję, jak można powiedzieć o tak masywnym przedsięwzięciu, bo nikt nie wymyślił jakiejś choreografii, jednak to jest musical. W musicalu bohaterowie, jak nudny byłby musical, który polegałby na tym, że bohater idzie przez miasto i śpiewa i nic więcej się nie dzieje, nie? W naturalnym otoczeniu. Nie bez powodu wszystkie musicalowe sceny najlepsze mają zawsze aranżacje, czy tancerzy, czy cokolwiek. Coś, co się dzieje, co jest nienaturalne. I w tym momencie próbować robić, żeby to było rzeczywiste, ale jednak cały czas trzymając konwencję musicalu, no bo są te piosenki, no to kończy się tym, że po prostu zwierzątka sobie biegają w czasie piosenek. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia nawet tej mimiki i tak dalej, tylko kompletnego braku zaangażowania w jakąś... Ja sobie kompletnie wyobrażam, mówię, po tej scenie, jednej scenie właśnie in The Jungle, The Mighty Jungle, jak masz te zwierzątka, to one tam naprawdę fajną robią aranżację, właśnie fajnie to wszystko działa i to jest ta jedna
stukają
scena,
stukają tymi kopytami,
kopają, albo jest ten jeden, jest... ten, który jak podskakuje i w każdej chwili dodaje ten jeden beat jakby, który tam leci. I po tej scenie stwierdziłem, że ej, tak się dało w całym filmie. Gdyby ktoś się tym zajął, to w Can't Wait to be King można było zrobić na przykład... Nie wiem, z jednej strony ustawić hipopotamy, które biegną z przodu, nawet nie ustawić ich na sobie, ale jakoś obok siebie. Mogliby się żyrafy, mogłyby się bujać, czy coś takiego. Można było robić cały czas całą masę rzeczy, czy nawet tym be prepared, nie? Zrobić jakieś chórki hien, ustawić w różnych miejscach. To wszystko było według mnie wykonalne. Nie trzeba było naprawdę nie wiadomo co robić, ale mam wrażenie, że w ogóle nie użyto narzędzi, które my mieli. Jakaś ciekawa praca kamery. Może zrobić dynamiczny montaż, a może jakiś fajny master shot, gdzie Simba na przykład przechodziłby na jednym ujęciu cały długi czas, to mogłoby świetnie wyglądać. Mamy nowe narzędzia, z których nie korzystamy, a jednocześnie pozbywamy się tych starych narzędzi, no bo nie zrobimy, tak, wiecie, skazy, który robi swoje te gestykulacje, które robił wcześniej. I często to jest takie... No żadne.
Wiesz co, zwłaszcza że... Okej, rozumiem, że zwierzęta w tej przyjętej stylistyce... Uważam w ogóle, że przyjęcie tej stylistyki jest błędem podstawowym samym w sobie. Nie wiem, jakby wyglądało to, gdyby wziąć te efekty specjalne i pozwolić tym zwierzętom robić jakieś... mieć normalną mimikę. Być może wyglądałoby tak źle, że sam bym nie chciał tego. Ale okej, rozumiem, że w tej przyjętej stylistyce nie można robić czegoś takiego. Ale to jest animacja w całości, więc oni tak naprawdę mogli z tą kamerą w tym momencie robić cokolwiek.
No to
nagranie całego tego musicalowego numeru na mastershocie, no nie wymagałoby w tym momencie jakichś niesamowitych przygotowań, tylko wymagałoby
zanimowania tego,
więc
dokładnie.
Ta kamera mogłaby latać między tymi zwierzętami, mogłaby, nie wiem, wjeżdżać w oko żyrafy, po czym się okazuje, że ta ciemność tego oka to jest coś
nie
innego.
Nie wiem, albo zjeżdżać po szyi żyrafy nawet, cokolwiek. Jeżeli chcesz, nie?
Tak,
i mieć cały...
Tak, dokładnie, mogliby zrobić z tego scenę otwierającą Fight Clubu spokojnie, nie? Jakby wszystko mogliby w tym momencie zrobić, a montaż tego filmu i praca kamery jest tak nudna,
jest
to znaczy najciekawsze ujęcia w tym filmie. Najciekawsze ujęcia w tym filmie to są te, które są skopiowane z animacji.
Nie,
są
takie, mówię, jest jedna scena, z gdzie Pumba spieprza od Nali. To jest jedyny moment, gdzie masz dynamiczną kamerę, która jest ustawiona właśnie w ten sposób, żeby coś... Okej, tego nie mogłeś zrobić. To by w animacji nie przeszło. Tego typu kamera, a tu działa. Ale to jest jedna mikroscena w całym filmie, która w ten sposób powiedział, o kurde, o fajnie jest zrobione, czujesz ten pęd, tak? Ten motyw, który jest zastosowany. I mam wrażenie, że to jest tak jakbym... Każde medium cechuje się trochę innymi narzędziami. Często o tym powtarzam. Dlaczego adaptacje nie mogą być kompletnie wierne? Bo się różnią. Bo na przykład masz książkę i w książce nie możesz mieć muzyki. No w książce nie słychać muzyki, która stwarza nastrój, więc musisz użyć innych narzędzi, które masz, nie? Tak samo w animacji możesz pokazać nierzeczywiste zwierzęta, których tu nie możesz pokazać. Ale tutaj możesz właśnie mieć kamerę, która może pracować tak, jak tam nie może. I to, że tego nie używają, jest tak smutne. Po prostu każdy z... Can you feel the love tonight? No znowu chodzą wokół siebie lewki. Spoko, fajnie.
Plus, ja też trochę podważę z mojej perspektywy to, co wcześniej mówił Paweł, że ten film jest taki wizualnie zachwycający, bo dla mnie nie jest. Za drugim razem zwłaszcza. Wszystkie sceny, które dzieją się po ciemku, o mój Boże, to są takie szare plamy. To jest po prostu, wiecie, ta paleta barw, jeszcze jak świeci to słońce i mamy te dżungle, w której mieszkają Timon i Pumba, to okej, no spoko, ładne kolorki. Ale jak są te sceny w mroku, jak jest cały ten finał, pojedynek tam na lwiej skale, jak sobie przypomnimy animację, gdzie tam, wiecie, była taka piekielna sceneria w czerwieni, a z kolei jak Skaza spotykał się z hienami, to tam były te zielona paleta barw na
przykład.
I było
kompletnie ciemno.
Taka demoniczna, taka, wiecie, jak na przykład, takie kojarząca się na przykład właśnie z Maleficent ze Śpiącej Królewny. I generalnie, no tak jak już wspominaliśmy w I Just Can't Wait to Be King, była kompletnie inna, taka bardzo żywa paleta barw, gdzie te kolory były bardzo nasycone i były też takie nienaturalne. I każda tam jakiś, każda wiecie, każda nie wiem, scena, każda jakaś dane miejsce, każda piosenka, tam była zupełnie inne właśnie te kolory, inne wykorzystanie tego, a tutaj ten film jest tak totalnie jednorodny. I jak tylko właśnie zaczyna być w nim ciemno, no to po prostu mamy takie, jest szaro. Jest szaro na cmentarzysku słoni, jest szaro na lwiej ziemi, kiedy hieny zjedzą wszystko. No i jasne, no może jakby, nie wiem, w Afryce przeszedł pożar, czy nie wiem, plaga czegoś, to też by tak wyglądało, ale to jest takie smutne, to jest takie bez wyrazu to wszystko.
Ja powiem tak, ja przy tym mam na myśli tylko i wyłącznie jakby stronę taką czysto techniczną, czyli to, w jaki sposób został odtworzony lew, a nie tą stronę artystyczną, która faktycznie jakby brakuje.
Tylko, że to
czegokolwiek
problem jest, jeśli to jest fajne, jeżeli chcesz komuś pokazać technologię, nie wiem,
tak,
czegoś.
To jest
natomiast
demo,
jeśli chodzi o film, to nowo mija po 10 minutach. Po 10 minutach już przestajesz się zachwycać tym, bo już okej, to było, już zaakceptować, okej, te lwy wyglądają niesamowicie realistycznie i tak dalej. A po 10 minutach już chcesz historii. I w tym momencie nie rusza cię kompletnie, przynajmniej nie przestało ruszać to, jak to wygląda. Szczerze mówiąc, mnie to trochę już przestało ruszać po trailerach. W trailerach się tym zachwycałem. Później już widziałem i już jest w kółko to samo.
Tak.
I wtedy już ten nagle jest puste, bo jakby, okej, technologia była, a co dalej? No nic dalej. I to jest duży problem.
Ja po drugim sensie doszłam do wniosku, że tak naprawdę oni powinni byli nakręcić z okazji tam, nie wiem, 25-lecia Króla Lwa ten krąg życia w tej nowej, fajnej technologii, bo krąg życia idzie ujęcie po ujęciu dokładnie,
tak, starszy,
jak animacja.
Oczywiście.
Są te same cięcia, tak samo się te zwierzęta podnoszą. No wszystko jest jakby już kropka w kropkę, już bliżej się nie da być. Wypuścić to jako taki, wiecie, super feature, gdzie pokazujemy właśnie tę naszą technologię, gdzie jest jakiś prezent dla fanów, wszyscy byliby zachwyceni i nie robić resztę tego filmu.
Ja chcę się odnieść teraz, bo podobnie jak ty, Marta, ja jestem fanem tych większości adaptacji. Nie, że niewieloma się zachwycam, ale większość wygląda mi się dobrze i się odnieść do kilku porównań z innymi rzeczami. Po pierwsze, oczywiste z Księgą Dżungli. Jakby dlaczego w Księdze Dżungli to działo, a tu nie? Z bardzo prostego powodu, bo tam był Mowgli. Mowgli dawał ci ten ludzki motyw, o którego jakby to wszystko się grało. Emocje zwierząt były odbijane na nim. I dzięki temu, według mnie, przynajmniej takie jest moje zdanie, Dzieciak był świetny, który go grał, to swoją drogą, świetnie działał i jakby w kontraście, to tak samo jak często nanosimy emocje w, nie wiem, filmach o psach, który jest milion. Właśnie przez relacje psa i człowieka w tym momencie. I kiedy mieliśmy co prawda gadające zwierzaki, ale gadające z Mowglim, wydawało mi się, że dzięki temu odbiciu i kontrastowi łatwiej było mi wyłapać, nie wiem, emocje Balu, bo widziałem, jak na Balu reaguje Mowgli. Wilki były niesamowite, bo widziałem, jak Mowgli traktuje jako rodzinę i tak dalej. I wydaje mi się, że dzięki temu odbijaniu to działało dobrze. Natomiast jeśli chodzi na przykład też o sceny musicalowe, popatrzcie na Piękną i Bestię. gdzie z jednej strony można powiedzieć, no to też nie macie tam jakichś niestworzonych rzeczy. Jasne, jest ten motyw ze świecznikiem na przykład. Jest też CGI. Ale tam się dzieją niestworzone rzeczy, nie? Ale weźmy na przykład nawet scenę, jak Gaston śpiewa w barze. Wszyscy tańczą, rzucają.
Jest cudowna.
Ona jest świetna. I jakby w tych filmach, pomimo tego, że one były też maksymalnie odtwórcze, Piękna i Bestia nie dała prawie nic, jednak za każdym razem interesowało mnie, jak aktorzy nawet podejdą do tego. I ten Luke Evans, który był tym Gastonem, jednak wniósł sporo z siebie w tę postać. Jednak to było coś, co mogłem w tych jego reakcjach, jego emocjach obejrzeć. Więc nawet chociaż tyle dawało mi coś nowego, nie? Jak w Aladynie ostatnim, no najlepszy jest według mnie Will Smith, bo Will Smith wnosi w tego Gina tak dużo siebie, jak to jest tylko możliwe. I jakby to są nawet te drobne elementy, które dają mi jakąś radochę z oglądania tego, jak ci aktorzy się tym bawią, jaka chemia jest między nimi. No nie mogę powiedzieć, jaka jest chemia między jednym zlepkiem CGI a drugim.
No właśnie jedyna chemia, jaka jest, to moim zdaniem właśnie u Timona i Pumby, gdzie widać, że właśnie oni się fajnie bawili, fajnie się zgrali. I to też właśnie no jedyne role, po których widać, że właśnie chcieli coś zrobić, chcieli jakoś to zinterpretować od siebie. No a właśnie, no brakuje tego. No tak jak ja się zgodzę kompletnie, no Piękna i Bestia, tam wiecie, jest dodane 15 minut jakiegoś tam nowego materiału, jedna piosenka, cała reszta. Tam też są sceny żywcem wzięte z animacji. Też są te niby takie quasi-realistyczne przedmioty, których też na początku no, były wątpliwości, czy to da radę, czy one pokażą te emocje, tak? Świecznik, zegar i tak dalej. A kurczę, teraz w porównaniu, no to tam masz Mistrzostwo Świata.
No bo one się odbijają na Belli, te przedmioty, czy na innych bohaterach. Ale plus właśnie tam mówię, tam czułem, że była jakaś kreatywność w aranżacji, szczególnie scen musicalowych. Trzeba było cały taniec w karczmie Gastona, choreografię, wszystko to ustawić, wymyślić, jak to, kto ma się poruszać, kto ma gdzie tańczyć, kto ma gdzie przejść i tak dalej, czy w Aladynie. Według, ja uwielbiam na przykład Prince Ali, która, wiem, że w trailerach nie przypada do gustu, ale uważam, że w filmie działa świetnie. I ten Will, który chodzi między jakby jak i pokazuje Now the Ladies i tak dalej, i to i wszystkich wystawia do przodu. I masz, widać, że ktoś się napracował, żeby jak wymyślić to od nowa, bo wiadomo, że nie przełoży się tego, co jest w animacji. A tu jakby nie da się, no to niech sobie biegają, niech ten skaza idzie. Idzie, be prepared.
Po prostu w tych innych animacjach zawsze jest dodany ten taki mikrowątek dla tej postaci, która w oryginale była bardziej, powiedzmy, taka zapomniana. W Pięknej Bestii, no to dodano na przykład backstory Bestii, żebyśmy tam bardziej go rozumieli, dlaczego jest taki, a nie inny. W Aladynie z kolei rozwinięto postać Jasminy, która ma teraz jakieś własne motywacje. W Królu Lwie nie ma niczego takiego. Są jakby, no, są dodane sceny, ale jakby one nic nie wnoszą do tego, co już wiemy o postaciach. No jest na przykład dodana scena, jak Nala ucieka z lwiej skały pod rządami skazy, by znaleźć Simbę. Jest tam te 10 minut, jak ona się wykrada, bo tu skaza się obudził, bo tu jakiś dźwięk usłyszał, coś tam. Ta scena nic nie daje. Jakby my wiemy, że Nala wykradnie się stamtąd, wiemy, co chce zrobić, wiemy, że jest odważna, że tu się sprzeciwstawia. I ta scena nie mówi absolutnie nic nowego o tej bohaterce, prawda? No ta scena jest, żeby była. Tak samo, no nie wiem, no jest dodana scena więcej skazy, który terroryzuje lwicę. Też wiemy to o tej postaci. Jakby kompletnie, wiecie, jest więcej scen z hienami, gdzie w ogóle hieny są troszkę pozmieniane, bo dwóm z trzem hien zmieniono imiona. Jakby została tylko Shenzi z tych jakby oryginalnych hien, a dwie pozostałe, no które...
Ten kompletnie idiotyczny wątek.
Tak, które w oryginale no to byli Banzai i Ed. I oni się charakteryzowali tym, że Ed był tym takim głupkiem, szaleńcem, który nic
który
nie mówi.
Który tylko kręcił głową tak na
I na początku się wydawało, że o, to jest ten niegroźny szaleniec, po czym jest, jak jest ta ostatnia scena, jak oni zjadą skazę, to on jest takim już demonicznym psychopatą, prawda? No to jest takie maleńkie, że mrugniesz i przegapisz. No i w Nowym Królu Lwie, no zmienili ich tam, oni mają jakieś nowe imiona, to są teraz, słuchajcie, Kamari i Azizi. Tak, i mają ten taki, nie wiem, mikrowątek, dwa dialogi,
Słuchaj, mi ten akurat running joke z przestrzenią osobistą mi akurat siadł. I uważam, że siadł mi to... Może nie jest tak, że siadł mi lepiej niż Ed, ale to przynajmniej była taka rzecz...
To było coś nowego, nie?
To było coś nowego, bo zobacz, nie dało się zrobić tego, czym był Ed w animacji, dlatego że nie dało, musieliby zrobić hienę, która by się w bardzo naturalny i bardzo ludzki, a wręcz taki przesadzony sposób musiałaby się zachowywać i gestykulować, więc... Ale w pozostałych elementach w sytuacji, w której nie mogli czegoś zrobić, to po prostu to wycinali. A tu przynajmniej zastąpili to jakimś innym żartem, który w tym wypadku działał jakoś.
Znaczy, dla mnie tutaj nie ma tego payoffu, bo ten żart pojawia się dwukrotnie
nie ma żadnego payoffu,
no nie? Ale nie, a chociaż masz ten payoff, gdzie widzisz, że on nie jest jakiś bezrozumny, tylko że na końcu widzisz coś tam zaszło, ale
tu przynajmniej, wiesz, mieli jakiś żart, który zastąpił tamten, a nie po prostu, ej, nie możemy tego żartu umieścić w tej nowej animacji, więc po prostu go wytnijmy i niech te hieny nic
nie
robią.
Trzeba świętować, sobie, nie? W tym filmie można świętować każdy taki element, tak jak mówię. To jest powód do celebracji, bo po prostu w całej masie innych przypadków tego w ogóle nie robią, nic z tym nie robią. I to jest...
Ale jest ten też motyw, Banzai, który, ten cały wątek, który zaczyna się jako, okej, że ona chce się w jakiś sposób zemścić na Mufasie, i to wydaje się zalążek jakiegoś wątku, ale potem zakończenie tego wątku to jest jej walka z Nalą.
Tak, bo twierdzi nagle, że będzie
fajnie się
dwie kobiety muszą się nawalać, wiesz, to jest ten stereotyp maksymalny, że jak masz kobiecą bohaterkę, to musi być kobieca antybohaterka czy złoczyńca i muszą ze sobą walczyć, bo wiesz, bo inaczej.
Gdyby to było tak, że wiesz, że Banzai miała jakąś kosę z matką Nali albo coś takiego i to wtedy by to przynajmniej miało, byłoby nadal głupie, ale miałoby przynajmniej jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. A tu nagle ten jej pojedynek, ona powinna tak naprawdę chcieć się zemścić na Simbie w tym momencie tak naprawdę, bo jak miała kosę z Mufasą. Ale jej starcia z Simbą nie ma, więc to jest jakby wątek, który jest doklejony i gdzieś tam się pojawia po drodze, ale tak naprawdę nie składa się w żadną całość.
Są dwie sceny, też takie mrugnij i przegapisz. Pierwsza scena, jak Skaza pierwszy raz wprowadza hieny na Lwią Skałę po tym, jak tam mówi, że Mufasa i Simba nie żyją, należy jeszcze mała, no jak wchodzą te hieny, to Shenzi i Nala wymieniają spojrzenia, no nie? Że ta Nala się tak kuli, bo się boi, tam Shenzi się uśmiecha, że jest górą. I potem jest druga taka scena, jak już Nala jest dorosła, kiedy też Shenzi z Nalą wymieniają takie, powiedzmy, złowrogie spojrzenia, że Shenzi już najchętniej by ją tam zjadła, no ale Skaza wciąż, powiedzmy, nie udzielił pozwolenia na jedzenie lwów. No i potem na końcu, jak walczą, to jest takie, no czekałam na to, no ja też czekałam, teraz jestem dorosła, nie? I jakby... No jasne, możesz sobie dopowiedzieć masę rzeczy, że od tej pierwszej wizyty Nali na cmentarzysku to Shenzi jej nienawidziła.
Super. W sumie czemu? Uwielbiam sobie dopowiadać filmy.
A później jest ten ich pojedynek i słuchajcie, ten początek, jak się pojedynkują, no to spoko, wiemy kto jest kim. Ale później kamera skacze między różnymi pojedynkami lwów i hien i później już nie masz pojęcia, w jakim momencie kamera pokazuje te dwie postaci, bo każda lwica i każda hiena wyglądają identycznie. Więc no jasne, w jakimś momencie Nala pewnie wygrywa i tam ją zrzuca ze skały, ona potem idzie zjeść Skazę, nie? Ale jakby później to już nawet nie wiesz, która pojedynkująca się para to są one, prawda? Tak.
Ale a problem, skoro jesteśmy przy Nali, to chcę powiedzieć jeszcze o jednym problemie, który był tutaj, skoro dodajemy Beyonce. Nowe rzeczy. To jest nowy, w ogóle Beyonce i Glover są tak żadni w tym filmie, ale jest ich też dużo mniej niż ich dziecięcych wersji, więc ale to mniejsza o to. O czym chcę powiedzieć, to o nowej piosence Beyonce, która jest żadna, i jest w żadnym momencie. I chcę to porównać z Aladdinem, gdzie było Speechless i może się komuś nie podobać cała aranżacja tam, jak nagle Jasmina, rozpływają się jej strażnicy wokół i ona idzie i śpiewa Speechless. Niektórzy mają problemy z tą sceną. Okej, z tym się nie czepiam, ale nikt się nie może według mnie nie zgodzić, że Naomi Scott, po pierwsze ma piękny głos, ale to akurat tutaj nie będę się mówił, że Beyoncé nie ma, ale swoimi emocjami absolutnie sprzedaje tą piosenkę w pełni. Po prostu to, ten jej... Niesamowicie emocjonalna piosenka według mnie w tej scenie. Ja wiem, że Beyoncé też mogłaby mi to sprzedać. Ale po pierwsze, to jest Nala, więc i tak nie byłoby widać na pysku Nali cokolwiek. A po drugie, ta piosenka jest jak oni biegną przez pustynię.
I ona jest jakby w tle. To nie jest tak, piosenka, którą Nala śpiewa.
Sobie biegną.
Tylko to jest taki, dokładnie, wiesz, voice over do po prostu.
Do sceny, która znowu nic nie daje. Ej, nowa scena. Popatrzcie, jak zastanawialiście się, jestem przekonany, że jak oglądaliście oryginalnego Królowa, to zawsze zastanawiało was, jak Nala i Simba wrócili na ziemię lwów. Otóż przebiegli przez pustynię.
Scena w animacji, tylko że scena w animacji trwa 3 sekundy, jak Simba biegnie przez pustynię i w tym momencie jeszcze dostajesz ten taki kawałek, który ci takie ciary robi, tak, bo jest ten wiesz, po tych wszystkich długich i smutnych kawałkach.
Ale tutaj możemy pokazać, że jednak biegli troszkę dłużej, niż ci się mogłoby wydawać.
Tak, tak, bo musisz wiedzieć dokładnie, ile biegli, nie?
No i siedlę i patrzę, to sobie myślę, po cholerę to oglądam. To jest tak nieistotne.
To jest tylko jedna z takich scen, bo możesz się teraz w tym nowym filmie też dowiedzieć,
nasze
jak
ulubione
długo szła,
dodatkowe sceny.
Jak mysz trafiła do jaskini skazy, w której on ją znalazł, bo w oryginale ta scena miała sekundę, jak ta mysz chodzi, a tutaj masz minutę jak oglądanie, jak mysz sobie chodzi. To jest,
no,
to jest demo technologiczne. To tu sobie wchodzi po trawie, tu coś tam, o tutaj, a więc tak się dostała do tej jaskini, bo mogłeś się zastanawiać, co mysz robi w jaskini, a te, tak to wiesz, nie?
Słuchajcie, i ta scena, sceny, ta scena ma swój finał, bo na samym końcu, zanim po raz drugi zacznie lecieć krąg życia, jak to już dziecko Simba jest prezentowane, to pierwsze ujęcie zaczyna się od ujęcia na tę mysz. Więc wiemy, że przeżyła, że przetrwała te wszystkie, wiecie, burzliwe wydarzenia i ta mysz wciąż tam jest.
I to jest trochę problem, bo mam wrażenie, jak też, oglądasz ten film, że to jest, że tak powiem, masturbacja nad tą technologią, zamiast zajęcie się tym, co naprawdę jest ważne. Jak pomyślisz, znowu, nie mówię, że Aladdin jest najlepszym filmem na świecie, ale ponieważ był ostatni, to do niego wracam, że tamten dodatkowy czas na co poświęcili? Na dodaniu służki Jasminie, na relacji służki z Jeanem. Ta świetna scena, kiedy oni rozmawiają przez drzwi i ona zamyka drzwi i jest taka zimna, a potem robi te yes, 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 i tak dalej. I nagle masz postać, która jest jakaś, która ma charakter. I dodajesz nawet nagle takie drobne, delikatne smaczki, które coś wnoszą. Ale w Królu Lwie, zamiast dodać drobne smaczki i może rozwiniemy Nalę, skoro dajemy jej piosenkę i w ogóle może coś więcej o niej powiedzmy. Mm-hmm. Może pokażmy więcej relacji, nie wiem, między Pumbą i Timonem i Simbą, może tam coś dodać jeszcze więcej. Mamy czas, ale zamiast tego pokazujemy, jak żuczek zapierdala przez trawę, albo jak Simba i Nala biegną przez dodatkowe kilka scen po pustyni, pokazując technologię. Ej, patrzcie, ale takich lwów zapieprzających po pustyni, no, to wy nigdzie nie zobaczycie, nie?
No to jest takie, to nam jeszcze dzieje. Milion został, to niech biegną przez piasek 5
dokładnie
minut później. Stać nas na to, żeby to wyrenderować.
Skupić się na tym miechu tego filmu, czyli na relacjach, na dialogach, na postaciach. Po prostu pokazujemy wam, jak ładną trawę zanimowaliśmy. No spoko, fajnie, że animujecie trawę, ale...
Aczkolwiek moja absolutnie ulubiona sekwencja pod tytułem dodajmy to, chociaż to nic nie wnosi, to jest ten moment, jak wiecie, jak Simba taki zrezygnowany wtedy patrzy samotnie w gwiazdy, on tam opada na ziemię i no widać, że kawałki tego jego futra, które już tam odpadły, tam są niesione wiatrem, prawda? No i w oryginalnej animacji te niesione wiatrem futro razem tam z tą trawą, liśćmi i tak dalej po prostu trafiają do Rafikiego, on łapie, robi z tego jakiś taki, wiecie, koktajl LSD, który tak potem przyjmuje i wie, o, Simba żyje. A tutaj
nie, no,
mamy,
to
słuchajcie...
Skorupie żółwie,
to jeszcze
nie?
Musi tak być kupa. Nie?
Tutaj mamy całą podróż tego skrawka futerka od tego, tak, że trafia do rzeczki, znajduje je ptaszek ma je w gniazdku, ptaszek wyrzuca z gniazdka, żyrafa zjada futerko, żyrafa robi kupę, żuk gnojarek toczy kupę, żuk gnojarek gubi kupę, z kupy odpada kawałek futerka i ten kawałek futerka niesie mrówka i tę mrówkę znajduje Rafiki.
Ja pamiętam właśnie Shiko Miyaga i mówi, ej, czy to kiedykolwiek doleci? Czy już tak będziemy cały film oglądać? Już do końca to będzie lecący kawałek futerka Simby, bo już to leci i leci. Ale to jest dokładnie znowu to samo, o czym mówimy.
Ważne, wnosi.
A to jest dokładnie samo, o czym mówimy, że właśnie tutaj forma nad treścią, dosłownie. Przejechali, po prostu tak zachwycili się tą technologią, że stwierdzili, że ona jest dużo ważniejsza niż cokolwiek innego. Że dużo ważniejsze jest to, żeby lwy wyglądały realistycznie, niż
pokażmy,
żeby były ciekawe.
Pokażmy w IMAXie w 3D tę wielką kupę żyrafy na pierwszym
tak, żeby
planie.
To, wszystko...
to zrobi wrażenie.
Pokażmy po prostu film,
to
który byłby
jakaś,
idealnym
ten,
filmem przyrodniczym, nie? I jest to ważniejsze niż sam film Król Lew, który jest uniwersalną treścią ukochaną przez pokolenia całe. Ale nie, trzeba tutaj dobrze zanimować kubkę żuczka, który ją toczy. Jak się realistycznie rozpada kubka, jak spada. No po prostu tak, ta kubka to jest taki... To będzie mój symbol tego filmu.
Według mnie w ogóle jest jeszcze wątek, do którego w zasadzie nie doszliśmy i którego nie poruszyliśmy, czyli cały wątek relacji Simby z Mufasą, który jest najważniejszym wątkiem obu filmów tak naprawdę. No i to jest wątek, który jest niesamowicie emocjonalny w oryginale, nie? Który w momencie, w którym... Znaczy, który po pierwsze jest bardzo relatable dla masy ludzi, dlatego że ludzie mają ojców. I relacja z ojcem jest z reguły tą taką trudną, która czasem, która tak waha się bardzo mocno pomiędzy tym, że to jest typ, który mnie nie rozumie, a to jest najważniejsza osoba w moim życiu. Myślę, że dla masy ludzi tak jest, więc to odtworzenie tego na ekranie jest bardzo ludzkim, takim ludzkim elementem w tym filmie, nie? I tak naprawdę cały pierwszy akt tego filmu poświęcony jest praktycznie tylko i wyłącznie po pierwsze zbudowaniu postaci Simby, po drugie tej relacji tak naprawdę. I, no i ona jakby buduje całą postać, tak naprawdę to jest jakby film o tym, o relacji z ojca z synem tak naprawdę i o dziedzictwie tej relacji. No i w tym momencie to jest według mnie rzecz, która najbardziej traci, jeżeli chodzi o to pozbawienie emocji tych zwierząt, no bo w tym momencie Mufasa z tego, to znaczy, powiem tak, Mufasa w pierwszym ujęciu, w którym się pojawia w animacji, jest dla mnie lepiej zdefiniowany jako postać niż przez cały ten tutaj wątek w nowym filmie. Pierwsze ujęcie, w którym Zazu przed nim ląduje
i kłania
mu się, tak, po czym tak. ten mu się najpierw na niego patrzy z góry, ale potem po chwili się do niego uśmiecha i mu ten jakby ukłon oddaje, nie?
Tak. Tutaj no go nawet nie mamy... Czy on się też mu ukłonił?
Nie, nie, on po prostu patrzy.
Nie, on po prostu stoi, on po prostu jest lwem.
Nawet na niego nie patrzy, to jest po prostu niesamowite. To jest scena, w której widzisz to, że masz tego króla, przed którym poddani, wiesz, padają, ale który jednocześnie ma też szacunek w drugą stronę. I to jest jakby pierwsze ujęcie, które się pojawia Mufasa w animacji, i to jest ujęcie, które definiuje go jako postać. Od razu wiemy, kim jest ten koleś.
Tak, a on no tu dużo mówi o tym, nie? A to jest to, co mówisz, to jest te show don't tell. Kiedy w tej historii on cały czas mówi o tym, że dobry władca to powinien dawać, powinien bronić i tak dalej, ale no wiemy, jak dobrze działy historie, w których bohaterowie cały czas tłumaczą nam słowami swoją motywację od początku do końca, nie? To zawsze jest tak dobre.
Tak, i tutaj, a tutaj przez cały ten wątek, no, pół biedy, że Simba jest po prostu... Simba to przynajmniej jest jeszcze w tym wszystkim tym słodkim kociakiem, nie? Mm-hmm. Bo tak, ja słyszałem, jak ludzie robili Aw na sali kinowej,
ten słodki kociak,
nie?
Fajnie.
No ale masz tego Mufasę, który jest po prostu wielkim lwem, który patrzy w przestrzeń i on jasne, on tam, a do tego jeszcze, znaczy on mówi rzeczy, no ale masz cały czas tego lwa, który nie wyraża żadnych emocji. I scena, w której Mufasa, po tym jak Simba ucieka, Mufasa mówi mu, że bał się, że go straci, w animacji jest taką mega chwytającą za gardło scenę według mnie i jakby pokazującą tą relację, a tutaj mamy tego lwa, który po prostu stoi, patrzy w przestrzeń i coś tam niby mówi, ale... Ale do tego jakby, do tego masz jeszcze Jamesa Earla Johnsona, który jest stary. Który jest stary,
tak, to słychać. Masz 100 lat w tym
filmie. I mam wrażenie, że trochę mu się nie chce, czy coś, ale...
No ale dziwisz mu się, on już pewnie nie siedzi od 20 lat na emeryturze, a oni tutaj kazali mu przyjść, kazali mu zagrać to samo w sumie jeszcze raz, co chyba, nie wiem, czy dla wielu aktorów byłoby szczególnie ciekawe, fascynujące, zagra jeszcze raz tego lwa, którego grałeś.
Dziadkiem, a nie ojcem, tak? To on nie jest już tym energicznym, silnym Mufasą, on tutaj jest dziadkiem Mufasą i to dodatkowo jeszcze z tym, patrząc na tego lwa niewyrażającego emocji i słysząc ten głos tego zmęczonego starszego pana, no to już w ogóle traci jakąkolwiek energię. Postać,
to ja
nie?
Powiem, jeszcze, skoro jesteśmy przy Mufasie, to musimy powiedzieć oczywiście o tej scenie, przy której jako dzieciak płakałem jak bóbr, czyli śmierć Mufasy, która znowu nie działa. Jest ten motyw, w którym Simba mówi, tato, chodź do domu i tak dalej. I jest ten
i tam się przytula do niego, prawda?
A tu masz wrażenie, że wszedł mu pod tą łapę, bo nie miał co ze sobą zrobić. Dosłownie w tym momencie, ale to też wynika znowu z całej aranżacji. Tutaj niby jest ten motyw, że on leży i to jedno światło na niego pada, ale w... animacji to było zrobione w ten sposób, jakby nagle całe otoczenie znika. W tym momencie, kiedy jest Mufasa, tło się bardzo rozmywa, jakby w tej chwili istnieją tylko oni, nie? Natomiast tutaj wszystko trzeba idealnie, prawda, wyanimować, każdy kamyczek. Wszystko musi być ważne. To nie jest scena, która w animacji jest tak bardzo poświęcona tylko tym dwóm, znaczy postaciom, w tym momencie martwym Mufasie i małemu Simbie, że skupiasz się na nich i na tym przeżyciu i tak dalej, a nie na tym, że idealnie tutaj, wiecie, ta skałka wygląda obok niego i tak dalej. I to też jest ten problem, kiedy... To właśnie może mówisz o tym, że to się zlewa trochę.
W scenie w animacji jakby jedyne, na czym się skupia ta pojedyncza scena, to jest... Znaczy tak, po pierwsze jest muzyka w niej i ta pozostała niezmieniona, ale po drugie masz w tym momencie tylko i wyłącznie... Jakby Mufasa jest martwy, więc siłą rzeczy nic nie robi, tylko leży. I jedyne, na czym się skupiasz wizualnie, to jest zachowanie Simby i mimika Simby.
Dokładnie.
Masz tego małego lwa, który zachowuje się jak człowiek, próbuje tego ojca budzić w jakiś sposób. Spuszcza uszy, zaczynają mu się łzy zbierać i tak dalej, i tak dalej. To jest ludzkie zachowanie, które zostało wycięte w tym momencie, więc mam po prostu dużego kota i małego kota i jasne, to nadal jest scena, która mnie może chwyciła za gardło, to znowu jest za dużo powiedziane, ale czułem troszkę w niej coś, ale mam wrażenie, że to, co czułem, wynikało z tego, że ta scena przypominała mi tamtą oryginalną scenę, która mnie tak bardzo wzruszała, ale patrząc na nią jakby w ogóle tego nie czułem, no bo zostały mi wycięte te elementy, które sprawiały, że ona była najbardziej wzruszająca wzruszającą sceną w historii wzruszających scen, w animacjach przynajmniej, nie? Więc to kompletnie, to jest przykład tego, że kompletnie to nie działa, że scena, która mnie chwyta za gardło, niezależnie ile 10 razy widzę Króla Lwa oryginalnego, no to tutaj w ogóle jakby spłynęła po mnie, zwłaszcza przy pierwszym razie, kiedy teraz jeszcze próbowałem się przyglądać jak najbardziej, ale przy pierwszym tym recenzenckim pokazie, jakby kompletnie ominęła mnie ta scena i jakby zupełnie nie czułem żadnych emocji wtedy, więc to nie świadczy dobrze, no.
Na podparcie tego, co mówisz, to ci powiem, że dziewczyna, która siedziała obok mnie, zaczęła chlipieć jeszcze jak biegły antylopy.
Mm.
Ona po prostu wiedziała i jej się skojarzyły te momenty z tego, co czuła wtedy i automatycznie już wiedziała, co będzie, więc już te emocje, wiadomo, natomiast ewidentnie nie chodziło o tą scenę tutaj. Bo to było bardziej na zasadzie właśnie tego, o czym mówisz, że bardziej myślisz o tych uczuciach, tych emocjach, które czułeś wtedy, ale ten film ich absolutnie nie wzbudza.
No właśnie, jestem bardzo ciekawa, czy są, pewnie są widzowie, którzy nie widzieli nigdy filmu z 94 roku. Jestem bardzo ciekawa, czy ten film by zrobił na nich jakiekolwiek wrażenie, bo ja mam wrażenie podobnie, że właśnie wszystkie moje emocje to były emocje związane z tym, jak silne są moje wspomnienia, związane właśnie ze scenami, z muzyką, gdzie wiecie, no jak leci krąg życia, to ja już tu łzy mi lecą, bo po prostu już te emocje są bardziej częścią mnie niż wynikają z tego, co tam się dzieje na ekranie. Więc naprawdę jestem bardzo ciekawa, jeśli ktoś z naszych tutaj widzów, słuchaczy nie widział nigdy oryginalnej animacji, a poszedł pierwszy raz na tę, to bardzo bym była ciekawa właśnie waszego zdania i tego, czy ten film w ogóle robi jakiekolwiek wrażenie, czy jest na to szansa przy tym, jak właśnie wykastrowany jest z tych elementów, które jakby były nośnikiem tych emocji.
Wiesz co, te filmy w ogóle 90% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes od widzów, więc wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli ktoś nie ma kontekstu oryginału, jasne, że to okej, trzeba traktować z pewnym przymrużeniem oka, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma kontekstu oryginału i nie ma z czym porównywać, to wydaje mi się, że sama ta historia może oddziaływać w jakiś sposób, że to jest trochę tak, że jak nie masz tego w głowie, że ją porównujesz cały czas, to myślę, że to robi lepsze wrażenie niż w momencie, w którym wiesz, że to jest gorsza wersja czegoś.
Ja bym chciał jednak to usłyszeć od widzów, którzy faktycznie, bo skąd mam wiedzieć, czy te 90% to nie są ludzie, którzy mają w głowie też starego Króla Lwa, nie? Ja bym chciał naprawdę usłyszeć, także jeżeli oglądacie nas i jeżeli nie widzieliście oryginalnego Króla Lwa, albo na przykład może macie młodsze rodzeństwo, czy dzieci, z którymi poszliście na tego Króla Lwa i które nigdy nie widziały przed niego, to dajcie nam znać, jaka jest reakcja, bo mnie to autentycznie fascynuje, dlatego że ja w ogóle nie widziałem tutaj absolutnie tych elementów, które mogłyby wpływać, ale powiem jeszcze, jaki jest problem, jakby, który Królew najbardziej obrazuje, jeśli chodzi o te animacje, które się nie zmieniają. I Królew jest tego najlepszym przykładem, dlatego że jeżeli jeszcze pomyślimy o poprzednich filmach, gdzie są aktorzy, to jednak można rozróżnić, bo to jest aktorska wersja, bo to jest ta wersja, bo tutaj się zachowują i tak dalej. Ale tu mamy tak naprawdę dwie animacje, nie? To jest animacja komputerowa współczesna i animacja poprzednia. I ponieważ są identyczne, to często pojawia się argument, że nie lubię, jak są remake'i czy coś, adaptacje, bo nagle te nowe pokolenie zacznie teraz kojarzyć i mówić, że to jest gówniane i tylko z tym będzie to kojarzyło. I ja zawsze mówię, że to jest słaby argument, dlatego że zawsze można powiedzieć mu, ale zobacz oryginał, on jest zupełnie inny, działa inaczej. Problem, kiedy one są tak blisko siebie fabularnie, jest taki, że na dobrą sprawę w Królwie tak się może stać. Dlatego, że jeżeli powiesz, potem zaczniesz rozmawiać i mówisz, o czym jest ta historia, to obie osoby to dokładnie o czym jest ta historia. To nie jest tak, że możesz powiedzieć, bo w oryginale, to wiesz, to działało inaczej, bo to był ten i tak naprawdę ta historia poszła inaczej. To jest ten przykład, kiedy możesz powiedzieć, nie, historia była identyczna. I w tym momencie przekonaj tę osobę, że tam było inaczej, bo naprawdę ciężko jest wyrazić emocje, które zostały przekazane przez inny rodzaj przekazu, nie? To jednak nie jest to samo, co powiedzenie bo tutaj spieprzyli tego wątek, nie? To jest co innego. I jakby boję się, że w Królwie naprawdę może tak być, że kolejne pokolenie
uzna, ja nie zgadzam się z tym, co mówisz tak naprawdę. Gorzej. Bo po pierwsze wydaje mi się, że to jest tak, że ludzie dzisiaj, to nie jest już tak, że dziś ludzie czy nie wiem, dzieciaki oglądają Króla Lwa oryginalnego. Myślę, że to jest film, do którego wracają tylko ludzie, którzy już go znają. Tak. I więc jakby to nie jest tak, że to jest stracony widz, który teraz wybierze nową wersję zamiast starej, bo on by tej starej i tak nie obejrzał. A myślę, że jeżeli komuś się podoba ta nowa wersja, to ja bym mu, nawet to jest przypadek, w którym ja tym bardziej bym mu powiedział, hej, zobacz tę oryginalną, bo myślę, że myślę, że argument to jest praktycznie to samo, ale tamta jest lepsza i zobacz, to się dowiesz, to myślę, że, wydaje mi się, że Król Lew oryginalny sam się obroni, że w momencie, w którym ktoś obejrzy w tej kolejności, zacznie od nowej wersji, teraz mnie strasznie przepala kamera, przepraszam, jeżeli ktoś zacznie od tej nowej wersji, ja mu powiem, hej, zobacz tą starą, to myślę, że w trakcie oglądania ten ktoś się zorientuje, dlaczego ogląda tą starą i dlaczego ona jest lepsza, bo myślę, że to jakby będzie miał właśnie porównanie 1:1 i będzie widział jak na dłoni, co działa tutaj lepiej, a nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę takie ten argument, hej, zobacz tę poprzednią wersję, bo ona jest trochę inna i niektóre wątki są inne, to jest jakieś takie, nie wydaje mi się, żeby to był argument, który aż tak by wpłynął na zachęcenie kogoś do obejrzenia. Myślę, że że tak naprawdę to i tak jest nowa wersja tego samego filmu, więc niezależnie jakie te różnice są, to nadal ludzie to traktują jako, wiesz, dwie wersje tej samej produkcji, więc to czy tam różnice są większe czy mniejsze, to przed obejrzeniem tego nie wiesz tak czy siak, więc wydaje mi się, że to nie ma aż tak dużego wpływu.
Jeśli są tu osoby, które widziały tylko nową wersję, to obejrzyjcie tę starą, bo ja bym jeszcze chciała tutaj nawiązać do jednego wątku, o którym nie mówiliśmy, a który no, tutaj u mnie wzbudził chyba największą rozpacz z powodu tego, co mu zrobiono. I to jest wątek skazy. I to jest cała ta sekwencja na cmentarzysku słoni. I to jest to, co zrobiono z Be Prepared. I ja przyznam, że jakby nie mogę pojąć, co kierowało tutaj osobami podejmującymi te decyzje, żeby zrobić no, to, co finalnie zrobili. Bo pamiętam takie pierwsze doniesienia, które mówiły o tym, że Be Prepared w ogóle zostanie wycięte z tego nowego remake'u. I okej, jakby właśnie to nie jest tak, że wiecie, ja muszę dostać dokładnie to samo, bo znam tę piosenkę i lubię tę piosenkę, to że muszę to ją dostać. Jeśli ktoś uznał, że ta piosenka nie pasuje do tej konwencji, czy że właśnie trochę inaczej chcą pokazać postać skazy, czy cokolwiek, spoko, mogli ją wyciąć. Ale nie wiem, czy na skutek protestów fanów, czy po prostu na skutek jakiejś tam, nie wiem, pomroczności jasnej, ktoś stwierdził, no zostawmy tak kawałek zwrotki tej piosenki, zróbmy tutaj taką melorecytację, a potem na końcu niech skaza powtarza jedno zdanie parę razy i niech sobie tutaj tak stanie na tym kamieniu i to w sumie tyle, bo o mój Boże święty, co to w ogóle było? To jest chyba najgorszy element tego filmu, gorszy nawet niż kupa żyrafy, gdzie po prostu ja zupełnie nie mam pojęcia, czemu to służy, czemu skaza po prostu nie wytłumaczy tego hienom, skoro, nie wiem, piosenka była, nie wiem, za mało lwia, czy cokolwiek, czy nie wiem, za bardzo hitlerowska, whatever. Zrobili po prostu taki zostawili ten jakiś taki fragment, który ludziom, którzy wiedzą o co chodzi, pamiętają tę piosenkę, to jest takie, pamiętacie tę super piosenkę? No to tu jej nie dostaniecie, tu dostaniecie jakiś taki mały ułamek czegoś. No a z kolei jak ktoś właśnie nie znał tej wersji, nie wiedział, że to była piosenka, no to spokojnie tej piosenki mogło nie być. Ja nie pojmuję zupełnie, jakby to jest tak fatalny moment. Tam się nic kupy nie trzyma, zostawili jakieś losowe po prostu frazy. Hieny nic nie robią, hieny stoją i słuchają, podczas gdy no, tam one miały aktywny udział w tej piosence. I...
No ale to jest. Ta scena jest o tyle najgorsza, że jakby tam nie ma absolutnie żadnej aranżacji. Bo ja mówię, trochę obudziłem się przy Can't Wait to Be King, ale tak jak Paweł powiedział, tak, coś tam przynajmniej się dzieje, przynajmniej jest kolorowo, przynajmniej latają jakieś ptaszki, które zaczepiają tego Zazu i tak dalej. A tutaj autentycznie, no mówię, to jest dokładnie scena, w której w jakimś musicalu bohater szedłby drogą i śpiewał.
Tak.
Bo to jest dokładnie to, że skaza i wchodzi po górce. Nic się nie dzieje, hieny nie są jakoś ustawione szczególnie, po prostu on idzie i jest piosenka. Na tle tego to wszystkie inne wypadają super. Wiesz, Hakuna Matata chociaż zostawiają ten motyw najsławniejszy, jak się Simba starzeje, że tak powiem, jak dorasta, kiedy przechodzą.
I jest fajny komentarz do tego w dodatku.
Tak, jest ten motyw, który Pumba rzuca, tak, te wszystkie freestyle'owe rzeczy działają najlepiej. Ale chociaż tyle, chociaż i tak brakuje, nie wiem, w Can You Feel the Love Tonight i tak dalej, tych elementów, jak, nie wiem, Simba skacze na lianie i się wpieprza do wody i ma grzywę. Te wszystkie ciekawe rzeczy, ale okej. Okay. W tym Can You Feel the Love Tonight... Dobra, tam też się nic nie dzieje, tam też lewki biegają i w sumie tyle. Ale znowu, chociaż jest kolorowo. A
tutaj... Chociaż jest piosenka, chociaż jest cała piosenka,
tak,
nie?
A tutaj masz skazę, który dokładnie robi tak. Dochodzi do górki, wchodzi po górce i siada.
No, i powtarza, be prepared, be prepared, be prepared. Bo nie wiem, kartka z tekstem się aktorowi skończyła i zapomniał, co było dalej.
Jak nudny byłby musical, który miałby takiego choreografa. Słuchaj, będzie tak, ty śpiewasz, i tak teraz tu są schody, widzisz te schody? To są schody. Więc ty podchodzisz do schodów, a potem wchodzisz po schodach i siadasz. I koniec piosenki.
Tak, to właśnie tam się tekst jeszcze kończy w połowie, a jeszcze to zostało z jakiegoś powodu ktoś uznał, że w Polsce przetłumaczy to, że zmieni to tłumaczenie z...
Przyjdzie czas
na dam wam znak.
Tak.
Więc masz tego gościa, który wchodzi po skalę i mówi dam wam znak. Ale dam wam znak. Dam wam znak. Dam wam znak. I obraca się raz na jakiś czas i mówi do tych hien, że daj im znak jakiś, nie? I to jest takie... I cały ten wątek, ten ja, okej, ja wiem, że to jest jedna z niewielu rzeczy, gdzie usunięcie Hitlera przeszkadza, nie? Ale cały ten wątek w oryginale, który pokazywał charyzmę skazy, tego w jaki sposób on
porywa tłum,
zdobył,
nie?
Porywa tłum, zdobył zaufanie tych hien i jednocześnie te wszystkie nawiązanie do Hitlera, które jednocześnie pokazują też potęgę hien jako armii, jak one w momencie, w którym one zaczynają maszerować i przestają być tymi takimi... widać, że to są takie... Z jednej strony to są te takie... gdzieś tam widzimy wcześniej tą trójkę tych obdartych hien, które gdzieś tam biegają pomiędzy tymi kośćmi, a tutaj nagle one się okazały, że w momencie, w którym pojawia się charyzmatyczny przywódca, to one są w stanie stworzyć armię. I tego wszystkiego nie ma. Mamy po prostu gościa, który przychodzi do dzielnicy Dresów i mówi, słuchajcie... No... Akcja się szykuje.
Zabijemy tego.
Będę się odzywał.
Okay.
Będę się odzywał, to hej.
Dam wam znak.
Ale odezwę się. Zadzwonię, dobra? No, to cześć. Ale, okej, okay. Jesteśmy pod telefonem, nie?
No. Ale, no, Skaza był ogólnie taki bardzo teatralny, nie? Mówię, te wszystkie jego gesty.
Tak.
Ja powiem, czy ten Jafar robił naprawdę wszystko, co mógł, żeby chociaż głosem to zaintonować, nie? Ale to jest za mało. Nie możesz głosem zaintonować całej postaci, jak bardzo byś się nie starał. A Skaza zawsze był tak przerysowany teatralnie, po prostu on wszystkie gesty robił nad wyraz. I to jakby dawało mu tą siłę niejako tego charakteru. I myślę, że...
Tak, bo on był też sarkastyczny wobec pozostałych postaci, nie? On był absolutnie ironiczny i robił to jeszcze to była taka przerysowana ironia, że on nigdy nikogo nie obrażał, ale cały czas wszystkich obrażał dookoła,
tak,
nie?
Tak, absolutnie.
A tutaj on się boi tego Mufasy i tak naprawdę niewiele mówi, gdzieś tam się chowa i jakby nigdy nie pokazuje tej swojej siły, czy potęgi, czy charyzmy. On się wydawał nieszkodliwy w animacji do momentu, w którym nastąpiło Be Prepared, gdzie nagle on pokazuje tą swoją charyzmatyczną i niebezpieczną stronę, a tutaj on nie pokazuje tej strony, więc tak naprawdę on coś tam knuje, ale nie, jakby on nie jest postacią, która ma jakąkolwiek charyzmę, czy której motywację, może nie motywację. Mam wrażenie, że wręcz w tej wersji bardziej rozumiemy jego motywację, bo wydaje się być jakby gorzej traktowany przez pozostałych, ale to też nie jest rzecz, która jest na tyle pociągnięta, żeby
być w jakikolwiek sposób ciekawe.
Tak, jest to powiedziane, trochę wynika to z jego wyglądu, bo Skaza w animacji był wychudzony, ale jakby nie był zaniedbany, a tutaj on jest po prostu brudny i zasypiony. I znowu to jest coś, co musisz sobie dopowiedzieć i co mogłoby być ciekawym wątkiem. Mogłoby być ciekawym wątkiem o tym, w jaki sposób gorsze traktowanie jakiejś części społeczeństwa doprowadza do jakiś backfire, ostatecznie dochodzi. Ale to tego też nie ma. To jest też wątek, który mógłby się pojawić, ale to też musisz go sobie w głowie dopowiedzieć, że on tam w ogóle jest, bo to raczej jest jakaś taka sugestia tego, że taki wątek mógłby się pojawić, a nie wątek, nie?
No, ale Mufasa mówi w pewnym momencie, ej, on jest moim bratem, jak coś, to tu zostaje, nara. I tyle. Ale ten z tymi hienami to też właśnie on przychodzi i w ogóle nie rozumiesz, czemu hieny za nim poszły w tym momencie. Powiedział, ej, zabijemy Mufasę. No spoko, ale fajnie, że to mówisz,
że
ale...
tutaj w tej nowej wersji wydaje się, że to jest ich pierwsze spotkanie.
Tak wygląda.
On tam przychodzi, oni najpierw nie wiedzą, kto to jest, zastanawiają się, czy to jest Mufasa, a potem on dopiero im jakby mówi, że no tutaj coś tam zrobimy tak i tak. A w animacji przynajmniej było tak, że oni mieli te relacje, tak? On na dzień dobry tam przychodził, przynosił im jedzenie, no nie? Widać było, że się znają, że już coś tam jest między nimi.
Tak.
A tutaj to tak kompletnie nie działa. Tutaj po prostu, mimo że no, większość wydarzeń jest taka sama, to jakby mój odbiór postaci Skazy był zupełnie inny. Ja miałam wrażenie, że to jest skończony idiota, który w pierwszej scenie rozmowy z hienami mówi do nich, hieny tam zawsze będą głodne i brzuchów nie idzie napełnić, a potem sprowadza je wszystkie na tę lwią ziemię i dziwi się, że wszystko zżarły, nie? Mimo, że
nie widzi, że problem istnieje, nie?
To dochodzi, że masz ten motyw w animacji i on jest krótki i przez to nie starają się tego rozdmuchać za bardzo i on jest bardzo dosadny. Tak. I taki metaforyczny trochę. A tutaj nie, pogrążmy. Popatrzcie, jak Skaza leży i wpierdala tą antylopę, żeby jeszcze... I sobie myślisz, Boże, jaki to jest debil. Naprawdę w tym momencie... Nie myślałem o tym w ten sposób animacji, dlatego że to mówię, tam było wszystko umowne.
Dokładnie.
Trochę. Bardziej metaforyczne, tak jak powiedziałem.
No po prostu Skaza robił wrażenie, no
tak,
a tutaj
a
nie.
A tu masz wrażenie, że to jest ten głupek, co leży i wcale nie odziedziczył tej części, lwiej części umysłu, o której mówi.
Tak.
Ni cholery. No dobra, czy jest jeszcze cokolwiek? Aha, no, jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, to która mnie też rozbawiła. Jak masz Simbę, który patrzy się w to jeziorko i widzi Mufasę i spoko, a potem patrzy w niebo, to w normalnej wersji masz tego Mufasę, który mu się układa tam z tych gwiazd i tamten. stwierdzili, że nie, to jest za mało realistyczne. Mamy chmurki, które grzmią i jak bardzo się przyjrzysz, to możesz zobaczyć w tych chmurach zarys. Ale jak bardzo się przyjrzysz, normalnie to jak się, jak naprawdę się nie przyjrzysz, to są po prostu chmury, gdzie coś grzmi. I jak sobie myślę, że już nawet na tym etapie stwierdzili, że nie, to musi być gritty real wersja. Ale dosłownie mam wrażenie, jakby tam, wiesz, Zack Snyder się zakradł, który stwierdził, że zrobimy taką, wiecie, taką brudną, ciemną wersję Króla Lwa, taką realistyczną, wiecie, jakby to było naprawdę, tak jakby się działo.
Wiesz, tutaj akurat to jest zmiana, która mi niekoniecznie przeszkadzała, to znaczy, okej, okay, może te chmury były zbyt mało wyraźne, ale jakby sam koncept tego, żeby to jednak mimo wszystko pozostały chmury, a żeby one się tam nie rozstąpiły i nie pojawił się ten taki literalny Mufasa, to nie było coś, co mi przeszkadzało. W sensie wydawało mi się, że to taka granica, że nie do końca wiesz, czy to jest naprawdę,
one
czy to
powinny
są
mieć
chmury,
wtedy chociaż jest lepszy kształt. Żeby chociaż bardziej z tych kształtów...
Tak. Myślę, że mogliby spokojnie zrobić ten kształt lepszy, gdyby to było bardziej wyraźne, jasne, ale jakby sam koncept tego, żeby to było takie, żeby to jednak pozostały cały czas chmury, był według mnie w porządku. Przy tym to mi przypomina o innej rzeczy.
O Rafikim.
Nie, przypomina mi... Zanim o tym, do tego okay. Jedziemy, a propos Mufasy i relacji z Simbi i tak dalej, flashback, który się pojawia.
O Jezu, momencie, najgorsza scena.
Skaza mówi, to ja zabiłem Mufasę, a my dostajemy flashback, bo mogliśmy zapomnieć, że Mufasa zginął tak. W tym filmie, więc dostajesz flashback. Ale w zwolnionym tempie, jak Mufasa umiera.
W oryginalnej animacji też jest ten flashback. To jak coś.
Sprawdziłam
to. Tam też jest to ujęcie na tego małego Simbę, tylko że tam to jest jakoś szybciej. Tam chyba nie ma slow motion do danego.
Ja miałem taki cringe w tej scenie. Zapomniałem, że ona była w animacji, a po prostu tak jest.
Ona była w animacji, ale tam jakimś cudem to nie wytrącała aż tak z rytmu, a tutaj bardzo. No, ale słuchajcie, pomówmy o Rafikim, bo ja mam do was takie pytanie. Co możecie powiedzieć o Rafikim po filmie live action? Jaką cechę ma Rafiki? Wymieńcie jedną.
Zna inne języki niż angielski.
Ukrywał swój kij i twierdził, że to jego stary przyjaciel.
Przyjaciel? Ukrywał swojego przyjaciela w drzewie. Tak.
Jakby, czy ta małpa budzi w was jakąś szczególną sympatię w tym filmie? No bo no, we mnie nie. A po prostu przecież Rafiki w oryginalnej animacji jest cudowny. I jestem takim...
Szalonym dziadem.
Jest takim szalonym dziadkiem, który jest w każdej rodzinie. I że wszyscy myślą, że o mój Boże, on już kompletnie ześwirował, bo już tak stary. A potem się okazuje, że on jednak ma tam tę swoją piątą klepkę. I że w tych jakby dziwnych głupotach, które mówi, jest jakaś mądrość, tylko trzeba się w nią wsłuchać. I wiecie, to jak Paweł mówił o tym pierwszym spotkaniu Zazu z Mufasą, to tam zaraz potem jest pierwsze spotkanie Mufasy z Rafikim. I ono też nam mówi sporo o tych postaciach, prawda? Jak oni się przytulają. I potem też jak na samym końcu Rafiki się przytula z Simbą. Tutaj mamy, no, jako że nie mogą się przytulać, no bo nie wiem, bo małpa by się nie przytulała z lwem, prawda?
Co jest absurdalne,
to jest ten dziwny moment, kiedy on go dotyka na pysku, no nie? I jeszcze ten Rafiki, no jako ta małpa, powiedzmy, on tam ma oczy na spoko zrobione, że tam próbują w tych oczach coś pokazać, no ale Mufasa stoi nieruchomo, nie? No
bo nie, ale wpiszcie na YouTubie i znajdziecie filmik, gdzie małpa przytula jakiegoś dużego kota, czy coś takiego, no. Ale nie, tu nie mogli.
Słuchaj. Pół biedy, jak on tą rękę kładzie, bo to jest jeszcze gest, który okej. Okay. To jest gest, który według mnie coś znaczy. Trochę inną dynamikę, bo to nie jest przyjacielska dynamika, tylko dynamika
tak,
jakiegoś takiego...
Tak, to jest takie, jakby on by go namaszczał, to po reakcja, mnie o to chodziło. Tak.
Reakcja Mufasy jest dokładnie taka jak moja. Reakcja mojego kota, jak mu położę rękę na głowie, w sensie mruży oczy, robi coś trzeciego, nie? To jest taka reakcja po prostu, jak położysz kotu rękę na głowie, dokładnie
albo,
to.
Albo plaster sera, nie?
Tak, albo plaster sera, nie? To jest dokładnie coś takiego i to kompletnie nie działa, bo to jakby ze strony Mufasy nie ma żadnej relacji do Rafikiego. Po prostu ktoś mu położył łapę na głowie, a on jest kotem, który chce spać, więc robi tak, jak kot, jak mu się położy, ten mruży oczy i tyle, no i koty tak robią, no, nic innego nie mogą
nawet
zrobić.
Nawet jak Rafiki,
które
swoje pierdoły wygadywał na tym drzewie, to jednak ja pamiętam z animacji jego taki szaleńczy śmiech, jak odkrył, że Simba żyje. A tutaj coś tam zaburkał pod nosem, coś zrobił, ło i koniec, nie? A to było takie, wiesz, w animacji ja pamiętam, jak on zaczął się śmiać i czułeś tą jego radość absolutną, że Simba żyje i on po prostu tam skakał i w ogóle i był taki super przeszczęśliwy, a tu wyszedł, robił ło, żyje.
Po prostu całe to jego spotkanie z Simbą, które, o mój Boże, nie działa.
Dla cholery nie działa. Ja mam pewne wrażenie, tam, jak w animacji powiedział, twój ojciec żyje w tobie, to myślałem spoko. A tutaj jak on mówi, twój ojciec żyje i potem idzie mu to jeziorko i mówi, jaki chuj. Po prostu robi mu nadzieję, nie? A potem myśli, metaforycznie. I tak ten Slimbalion powiedzieć, tak mu, wiesz, z liścia strzelić, że stary dziadu, tu mi, ja tu emocje, wiesz, o kurczę, przeżył jakimś cudem, nie? I po prostu, nie, znowu, przez to, jak to jest poprowadzone, przez ten brak emocji, brak tego, w ogóle, tej filozofii, która za tym idzie, jest to takie...
Rafiki mówił wtedy w ogóle w całej tej scenie w animacji, mówił strasznie zgrabne takie i mądre rzeczy, jakby do Simby. Taki, tutorował go w taki bardzo zgrabny sposób i bardzo jakby zgrabnie wyciągnął to, co tak naprawdę, jaki Simba ma problem. A tutaj te dialogi zostały częściowo zmienione, a ten, który był najbardziej zmieniony, to jest to takie dziwne moment, w którym on mówi mu You're Mufasa's boy i zostaje to zmienione, z animacji zostaje zmienione, w nowej wersji zostaje zmienione na coś w rodzaju tam trzymałem syna Mufasy w rękach.
No,
Znałeś mojego ojca?
I znałeś mojego ojca? Tak. Znaczy, no tam, ja znam twojego ojca, ale to jest zupełnie, nie mam pojęcia z jakiego powodu, w momencie, w którym zostawiono niektóre dialogi praktycznie jeden do jeden, to tu z jakiegoś powodu dodano tą taką, jakby nie mógł wprost powiedzieć, okej, wiem, że jesteś synem Mufasy, tylko powiedział mu, trzymałem syna Mufasy w rękach, jak był mały. Nie wiem, nie mam pojęcia, mówię, cała scena spotkania Rafikiego z Simbą jest tak naprawdę tą sceną, która przenosi oryginalną animację i zresztą teraz też, nie? Tak z drugiego do trzeciego aktu przechodzimy, więc tak naprawdę mamy takie ostateczne zderzenie Simby z tym, kim był na początku, z tym, kim był w drugim akcie tak naprawdę filmu i ostateczną tą przemianę zrozumienia, czym to wszystko polega, no i decyzję o tym, żeby wrócić. I w tym momencie, więc to jest scena, która jest niesamowicie ważna.
Przez to, że ona nie działa, właśnie jest problem, bo czujesz, że Simba podjął pochopną decyzję nagle i to jest ten taki jakby ktoś nagle switch mu zrobił. Ja nie kupuję w ogóle tej przemiany. Za cholerę. I to jest najgorsze, że w animacji jakby, to tak dramatycznie, kiedy Mufasa mówi mu remember who you are i sobie myślisz i to na mnie tak działa, jak sobie myślisz, że on mógł mu powiedzieć, gdzie ma iść, co ma robić, ale mówi mu tylko pamiętaj, kim jesteś i jakby to wszystko i to jest takie mocne. A w momencie, kiedy to nie działa, to ja mam dosłownie wrażenie, jak w tych takich naprawdę kiepskich filmach, w których bohater zmienia zdanie, bo mu scenariusz każe.
Tak, zwłaszcza, że to potem następuje scena, w której przy pierwszym starciu skazy z Mufasą, z Simbą, jest ten taki moment, w którym Simba mówi, że jest nikim. I to jest znowu dla mnie kompletne cofnięcie tej sceny.
Dokładnie.
Jakby to jest dialog, który jest dodany. I w momencie, jakby Simba, który mówi, że jest nikim, w tym momencie to jest jakby, jasne, jakby oczywiście tam było to takie starcie i w animacji i Simba w tym momencie musiał tak naprawdę jakby zderzyć się z tym, że siebie obwiniał za śmierć ojca, jasne, ale jakby nie było tego momentu, w którym Simba stwierdza, że jednak okej, cała ta scena jestem z Rafikiem nikim. To w sumie nie było, bo ja jednak to jestem nikim, nie? I to jest też dialog, który został dodany i który kompletnie dla mnie cofa tę postać znowu do punktu, w którym dawno jej tej postaci nie było, po czym ona z powrotem wraca do tego punktu, w którym już była, bez żadnego wyraźnego powodu. I to jest strasznie dziwne, są te... cała ta dynamika z Rafikiem, tak samo to całe zakończenie, kiedy on wyciąga ten kij, który tak naprawdę, ten kij jest dla nas znaczący tylko dlatego, że znamy animację.
Znamy animację, znowu, dokładnie. Jak ktoś
w momencie, w którym ktoś nie zna, to jest, wiesz, koleś wyciąga kij i mówi, witaj stary przyjacielu. Co to jest za kij? Czy on się powinien pojawić wcześniej? O co chodzi w ogóle?
Tak, to mi się kojarzy z tymi odniesieniami snajderowskimi, gdzie, wiesz, pojawia się jakiś element, który jest, bo wiecie, znacie komiksy, to wiecie, co to jest, nie? A tutaj... Nie wiem,
więc Rafiki to jest postać, która zdecydowanie działa.
Okej, to tak podsumowując już. Jeżeli ja miałbym powiedzieć od siebie, co spowodowało, że ten film mógłby być lepszy, pomijając, na chwilę wyrzućmy kompletnie opcję, że ej, to może w ogóle nie animujmy tak tych zwierząt, nie? Bo to wiadomo, to można powiedzieć, że okej, nie mają emocji i tak dalej. Więc po pierwsze... użyć narzędzi, które mamy, czyli lepsza praca kamery, może właśnie jakieś aranżacje, pokazali w jednej scenie, że się da, więc przeprowadzić to na resztę. To jest jakby jedna opcja, a druga, zmienić naprawdę dużo. Spowodować, że jako osoba, która zna oryginał, mogłaby się kiedyś w jakimś momencie zaskoczyć. Może nawet dodajmy jakąś postać, a może zabierzmy jakąś postać. Nie bójmy się eksperymentować, jakby poprowadźmy trochę inaczej, bo kiedy jedziemy scena w scenę, to cały czas mam porównania. Skoro mam porównania, to pamiętam, jak tutaj to działało, bo bohater miał emocje większe na twarzy, a tu ich nie ma. I jakby to z mojej strony. Nie wiem, czy wy widzicie jakiś inny sposób, jak ten film, zakładając, że korzystamy z tej technologii, mógłby zadziałać lepiej.
Wiesz co, ja widzę tylko dwie opcje tak naprawdę w tym momencie. Albo żeby był bliżej oryginału, albo żeby był dalej oryginału.
Tak.
I bliżej oryginału to jest to, że zakładam, że jednak stwierdzamy, okej, przenosimy te emocje w jakiś sposób na pyski tych zwierząt i po prostu próbujemy, nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, ale gdybym dostał, wiesz, praktycznie 1:1 oryginał, ale z tą stroną wizualną, no to przynajmniej miałbym odświeżoną wersję oryginału, którą może mógłbym pokazać, wiesz, można by było polecić młodszym odbiorcom, nie mogę powiedzieć, że nie da się
tych pysków zanimować sensownie.
Ale zakładając, że nie da się, no to bym założył, że to musiałoby być coś, co jest dalej od oryginału, czyli znowu, nie tylko stwierdzić, okej, tego się nie da, więc tego nie robimy, więc zostawiamy zwierzęta jak stoją, tylko zakładam, okej, mamy inny, bierzemy tę samą historię, bierzemy jakby podstawy tej samej historii, ale zastanawiamy się, jak ją powiedzieć w ten sposób, że mając te inne możliwości, z jednej strony mając inne możliwości, z drugiej strony nie mając pewnych możliwości, które wtedy były, to znaczy tej nadmiernej gestykulacji postaci, czy mimiki itd. Tak jak to zostało zrobione na przykład In the Jungle, gdzie te zwierzęta zaczynają tam wydawać dźwięki, czy z tym żartem, z tym running joke'iem z przestrzenią osobistą, który może nie był najlepszy, ale przynajmniej był dostosowany do tej technologii i do tego, w jaki sposób ten film wygląda, a nie był tylko po prostu wzięciem żartu, który już był, i obcięciem go tak, żeby pasował do tych nowych ram. I wtedy, gdyby to zostało jakby podstawy historii, okej, ale niech te postaci się zachowują inaczej, niech się zachowują, skoro nie mogą się zachowywać, nie mamy możliwości, żeby zachowywało się dokładnie tak jak wtedy, niech nie zachowują się w żaden sposób, tylko niech się zachowują w jakiś sposób, który jest dostosowany do możliwości, które mamy, i wtedy może to byłby jakiś kierunek, nie? Ale ten kierunek w tym momencie to jest, wiesz, jeżeli miałbym taką skalę, na której bym pokazał emocje w Królu Lwie, nie wiem, pozytywne, jakby smutek czy radość, no to Król Lew jest taką animacją, która robi coś takiego ci, nie jeździ po prostu po tej skali. Jak jest radosny, to jest taki super pokrzepiający, jak jest smutny, to chwyta za gardło. A tu jest tak, jakby ktoś wziął i po prostu obciął te skalę tak mniej więcej tu i tu i zostawił tylko takie coś, no bo się nie da, bo nie da się za bardzo wyjeżdżać, więc zostaje coś, co i nawet jak wzbudza emocje, to te emocje są nawet to nie jest nawet tak, że one miały być tak bardzo skrajne, ale niech one będą chociaż trochę zauważalne. A tak to jest, ten film wychodzi tak naprawdę płasko, jeżeli chodzi o emocje. No i to jest najgorsze chyba rozwiązanie, jakie mogło być.
Ja bym powiedziała kontrowersyjnie, ale wywal mi piosenki. Bo te piosenki w ogóle nie pasują do tej stylistyki. Jakby spoko, możemy zostawić Krąg Życia, bo tego nie śpiewa żadna z postaci, tylko to sobie po prostu leci jako muzyka w filmie, tak jakby utwór jakiś leciał, ale wywalmy absolutnie wszystkie wstawki muzykalowe. Bo to najmniej działa, to najmniej pasuje do konwencji, to wyraźnie ciążyło temu filmowi, co bardzo widać po tym, że no bali się wyciąć tę piosenkę z kazy, więc zostawili jakieś taką, wiecie, piątą wodę, już takie nam na maksa jakieś tam rozwodnione barachło. Więc wywalmy piosenki, zróbmy po prostu dwugodzinny, trochę poważniejszy film, może właśnie podkręćmy pewne wątki, nie wiem, dodajmy Nali jakąś większą backstory niż to, że szuka Simby, nie? Niech ma jakiś swój wątek. Pokażmy, nie wiem, bardziej jak tam się skaza zachowuje, może jako król, jak panuje jeszcze na przykład zanim hieny wszystko zeżrą, no bo tam ileś czasu minęło, no po prostu dodajmy więcej jakiejś fabuły, więcej dialogów, które gdzieś tam w miarę się do tej konwencji wpasują, a no i to, co Oskar mówił przede wszystkim, czyli reżyseria, o mój Boże, niech ten film ma jakieś ciekawsze ujęcia, niech ma właśnie jakieś szerokie plany, pobawmy się tą technologią, skoro już ją mamy. Ewentualnie, ale to już wymyśliliśmy jako żart z Łukaszem stojąc po filmie wczoraj, no jakby Disney tak pojechał do Afryki, jakby nakręcił, wiecie, na prawdziwej Afryce, prawdziwe lwy, to by było coś, nie? To chociażbyśmy nie mówili, że no tutaj tylko, wiecie, mogli tam zrobić, wyobraźcie sobie, jakby to prawdziwe lwy nakręcili i musieli, wiecie, tam oczywiście nie zmuszając tych lwów do niczego, musieli po prostu kręcić z ukrycia, jak właśnie jakieś National Geographic robi, i do tych lwów by tam podkładali dialogi.
I masz tam jakiś aktor, który stoi na końcu takiej skały z kawałkiem mięsa i żeby ten lew wchodził, a potem go usuwają w CGI tego aktora, nie? Ale lew zostaje lew wchodzący po skalę.
No dokładnie, to by było, to już taką wersję zróbcie, to chociaż będziemy widzieć, że jest cokolwiek autentycznego w tym filmie.
Tak ostatecznie, wiecie co mi tak, myślałem, przypomina Król Lew? Gdyby ktoś zrobił adaptację jakiejś gry, na przykład Diablo, i zostawił wszystkie sceny, w których zabija się potwory. Nie, no w grze działa. Działa, nie? To czemu nie, nie? I oglądasz 2 godziny i patrzysz, jak ten bohater wchodzi do miasta, rozmawia z tym Tyraelem i kimś, a potem wychodzi i przez 30 minut rozpieprza mopki, nie?
Przypominam ekranizację Assassin's Creed, w której wycięli właśnie to, dlaczego ludzie grali w te gry, więc...
Tak, ale my wszystko umówmy się w drugą stronę, to wiesz, wiernie, zostawmy dokładnie tak, jak było. To nic, że mamy nowe narzędzia, to, że nie możemy robić tego, ale zostawmy, bo działało. I wreszcie 30 minut aktora, który tylko, wiesz, lata z tym mieczem i te demony rozcina non-stop i nic więcej się nie dzieje, nie? On tam jakieś fireballe strzela.
A może powstał wtedy John Wick w wersji fantasy?
No nie, bo nic by nie mówił.
No to tak jak John Wick, no.
No, bez przesady, tam ktoś inny mówi chociaż coś. Może i chociaż się sceneria zmienia. Tutaj byś miał 30 minut, to wiesz, w tych jednych lochach. Nic więcej. No, także z tym mi się trochę kojarzy Królew, bo przenosimy coś identycznie, w ogóle nie zwracamy uwagi na to, że medium się zmieniło. No cóż. Także tak, to jest nasze podsumowanie Królewa. Oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, jeżeli może byście inaczej, jeżeli ten film zrobił na was wrażenie, z tym, że jeśli tak...
Dlaczego? Po prostu. Właśnie, jakby nie traktujcie nas jak waszych wrogów. Tak. Napiszcie nam po prostu dlaczego.
Ja bym chciał wtedy bardzo wiedzieć, jeżeli piszecie komentarz, to koniecznie napiszcie, czy oglądaliście oryginał. Bo to jest dla mnie bardzo istotne z tym, że mówię, jest pewne przywiązanie do oryginału, jest pewne nanoszenie pewnych emocji z oryginału. I bardzo, tak jak mówiłeś, chcielibyśmy poznać opinię kogoś, kto nie oglądał oryginału i w ogóle go nie kojarzy.
Ja w ogóle jestem ciekaw, ja bym bardzo chciał poznać opinię kogoś, kto obejrzał tę nową wersję, a potem, na przykład, nie wiem, teraz, dlatego że obejrzał wideo nasze, stwierdził, że okej, obejrzy też oryginał. Ktoś w odwrotnej kolejności, najpierw zaczął od nowej, tak, spodobało mu się na przykład, a potem obejrzał oryginał i co powie? Bo może się okaże, że ta osoba powie, nie, jakby to jest to samo, albo wręcz powie, że nie wiem, oryginalna wersja, ta nowa wersja mu się bardziej podoba, bo zwierzęta są, nie wiem, bardziej prawdziwe, albo coś takiego. Jasne. Też byłbym ciekaw, co by było, gdyby tak się zdarzyło.
Tak, także piszcie o wszystkich swoich komentarzach, nie traktujcie nas jako wyrocznie. Na każdego wszystko będzie działało inaczej. Może ktoś płakał znowu.
Może oglądał pierwszy raz. Starymi, zblazowanymi krytykami.
Może, ale i też bardzo mnie interesuje, bo często pojawia się opinia, bo to już nie jest dla nas właśnie starych pryków, że tak powiem, tylko dla dzieciaków. Więc jeżeli właśnie macie młodsze rodzeństwo, czy dzieci i tak dalej, to znać, jak one reagują, bo my mamy nasze wspomnienia, jak my reagowaliśmy, jak byliśmy dziećmi. Ja bardzo jestem ciekawy, jak młode pokolenie reaguje teraz na ten film. Także
nie udało nam się znaleźć żadnego dziecka na wycieraczce, żeby zabrać do kina. Więc
liczymy na was.
Także wasze dzieci.
Także śledźcie dalej napisy końcowe, jeżeli chcecie nas wspierać, możecie zajrzeć na napisy końcowe / hajs i tam wrzucić swoje pytanie razem z napiwkiem. Na pytanie odpowiadamy w soboty, czasami w środy. I pamiętajcie, że jeżeli słuchacie nas w wersji podcastowej, to bardzo lubimy, jak jednak przechodzicie na YouTube'a, gdzie są nasze ryjki i czasami jeszcze dodatkowo fajne grafiki, więc YouTube
i koty,
polecamy.
Czasami koty przebiegną przez ekran.
I na końcu polecajcie nas innym, mówcie swoim rodzicom, rodzeństwu, kolegom w pracy, dziadkom, na siłowni, dziadkom, mówcie o napisach końcowych. Niech ten wirus się szerzy. Także trzymajcie się, oglądajcie dalej napisy końcowe. Ze mną był Paweł Opydo, Marta Najman, ja jestem Oskar Rogowski. Trzymajcie się, cześć.